nadniemna i Berezyny.
Polski program na falach Białoruskiego Radio Racja.
Witam Państwa w programie z nadniemnej Berezyny. W związku z antypolską polityką reżimu Aleksandra Łukaszenki, który dąży do całkowitego wyniszczenia polskości w kraju, pragniemy dostarczyć Państwu prawdziwe i aktualne informacje o życiu polskiej mniejszości na Białorusi. Przy mikrofonie Aleksander Roman. A dzisiaj porozmawiamy o Andrzeju Poczobucie, który jest niewinnie więziony przez białoruskie władze. A o czym jeszcze usłyszymy w programie? Wojna na Ukrainie wciąż wspierana przez reżim łukaszenkowski.
Łukaszenka stał się bardzo mocno uzależnionym od wsparcia Kremla.
Festiwal białoruskiego kina niezależnego Bulba Mówi w Warszawie.
Nawet jeżeli tworzą jakieś filmy, to boją się je pokazywać za granicą.
Ekspertka z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych Anna Maria Dyner o trudnej sytuacji Polaków na Białorusi.
Polskość na Białorusi przetrwała nawet w czasach Związku Radzieckiego.
Nigdy nie błądzi, kapitał najkrótszą drogę zna. Żeby najszybciej, oby najłatwiej przelać na konto dolara. Dolar nie słucha pustego brzucha, nie będzie słuchał ścinanych drzew. Kiedy na koncie jest podsłucha, sprzedaje broń, a kupuje krew. Rządzi, nigdy nie błądzi, kapitał najkrótszą drogę zna. Żeby najszybciej, oby najłatwiej przelać na konto dolara. Dolar nie słucha pustego brzucha, nie będzie słuchał ścinanych drzew. Kiedy na koncie jest posucha, sprzedaje broń, a kupuje krew.
Polacy na Białorusi.
Fakty i tylko fakty.
Informacje o więzionym przez łukaszenkowskie władze działaczu Związku Polaków na Białorusi Andrzeju Poczobucie wciąż jest bardzo mało. Polak znajduje się w nowopołockiej kolonii karnej, gdzie został wrzucony do izolatki na pół roku. Jest ograniczany w kontaktach z bliskimi oraz mając poważne problemy zdrowotne, nie dostaje niezbędnych leków. Andrzeja Poczobuta aresztowano 25 marca 2021 roku w Grodnie. To jest już drugi raz, gdy Aleksander Łukaszenko wrzuca naszego rodaka za kraty. 5 lipca 2011 roku sąd w Grodnie skazał działacza na 3 lata więzienia w zawieszeniu na okres 2 lat, stawiając mu zarzut o znieważanie białoruskiego dyktatora. Podczas obecnego uwięzienia dziennikarz kilkakrotnie odmówił w uwolnieniu na warunkach władz w Mińsku, mówi były ambasador Rzeczypospolitej Polskiej na Białorusi Artur Michalski.
Chcę powiedzieć, że Andrzej Poczobut jest człowiekiem niezwykłej siły charakteru, niezwykle odważnym, niezwykle prawym, szlachetnym. Jest wolny w podejmowaniu swojej decyzji. Także myślę, że jakiekolwiek decyzje nie podejmuje, powinny być one przyjęte z szacunkiem.
W lutym tego roku Andrzej Poczobut usłyszał wyrok pozbawienia wolności na 8 lat w kolonii karnej o zaostrzonym rygorze. Przed skazaniem spędził 2 lata w niewoli, dlatego według białoruskiego prawa na wolność ma wyjść za 5 lat. Reżim łukaszenkowski oskarżył Polaka o umyślne działania, których celem było podżeganie do nienawiści narodowej oraz religijnej i nawoływanie do czynności zagrażających bezpieczeństwu narodowemu. Kreml kontynuuje zbrodniczą wojnę okupacyjną przeciwko Ukrainie. Najeźdźca codziennie prowadzi zmasowane ataki dronami, rakietami i artylerią, niszcząc przy tym obiekty cywilne i zabijając niewinnych ludzi, w tym dzieci. Przewaga militarna agresora nie załamuje ducha narodu ukraińskiego, który prawie 650 dni godnie walczy o niepodległość własnego kraju. Od 24 lutego 2022 roku Rosjanie stracili około 330 tysięcy swoich żołnierzy, setki samolotów oraz tysiące czołgów. Wspierani są nadal przez władze w Mińsku. Od początku tej wojny Aleksander Łukaszenka udostępnia agresorowi terytorium Białorusi, które służy zapleczem wojskowym, placówką do rozmieszczenia broni i wojska oraz przyczółkiem, z którego nieraz przeprowadzano ataki na Ukrainę. Jest to wyraźnym wskaźnikiem tego, że Łukaszenko jest podporządkowany Moskwie, uważa białoruski politolog niezależny Piotr Rutkowski.
W 2020 roku Łukaszenka stał się bardzo mocno uzależnionym od wsparcia Kremla, zarówno w sensie ekonomicznym, jak też międzynarodowym. Więc tutaj takiego zbyt dużego wyboru Łukaszenka nie miał. Prawdopodobnie gdyby miał wybór, swobodny wybór, to raczej by zagrał mniej więcej tak, jak to było w przypadku Krymu, wtedy kiedy tak jak jakoby połowicznie tak jakoś tam wspierał, wyrażał zrozumienie, ale na tym się kończyło. Tutaj już nie mógł sobie na to pozwolić.
Białoruskie społeczeństwo nie popiera agresywne działania Kremla, lecz odwrotnie wspiera naród Ukrainy w obronie własnego kraju, często ryzykując swoją wolnością, a nawet życiem. Od początku pełnoskalowej inwazji ponad 1500 Białorusinów zostało zatrzymanych za antywojenną postawę. Oprócz tego wiele obywateli kraju walczy za Ukrainę z bronią w ręku. Według szacunków z 2014 roku w obronie sąsiada zginęło 40 Białorusinów. W warszawskim kinie Illusion odbyła się 9. edycja festiwalu niezależnego kina białoruskiego Bulba Movie. Do tegorocznego programu festiwalu zgłoszono około 50 filmów, zarówno krótko, jak i pełnometrażowych. Oprócz pokazów filmowych podczas wydarzenia można było wziąć udział m.in. w dyskusjach oraz spotkaniach z reżyserami. W programie konkursowym 9. edycji festiwalu Bulba Movie zwyciężył film dokumentalny Białoruś 2334 w reżyserii Tatiany Świerepy. Film opowiada o wydarzeniach sierpnia 2020 roku i ludziach, którzy trafili do piekła Akrestina. W tym areszcie torturowano zatrzymanych podczas protestów powyborczych. Dokument składa się z fragmentów 25 wywiadów z Białorusinami, którzy doświadczyli przemocy i całego okrucieństwa łukaszenkowskich służb. W tym roku na festiwalu Bulba Movie wielkim zainteresowaniem widzów cieszyło się młode kino. Wydarzenie stało się po 2020 roku najwyraźniejszym wyznacznikiem obecnego stanu kina białoruskiego, które się rozwija w tak trudnych warunkach, twierdzi organizator festiwalu Janusz Gawryluk.
Teraz wygląda na to, że jakby wysoka różnica powstaje między tymi filmowcami, którzy wyjechali, czy na emigracji, a tymi, którzy zostali. Ci, którzy zostali, za bardzo nie mogą funkcjonować tak naprawdę, a nawet jeżeli tworzą jakieś filmy, to boją się je pokazywać za granicą. A inna jest sytuacja białoruskich filmowców na emigracji, też niełatwa, ponieważ dużo filmowców mówi mi o tym, że nie wyobrażają sobie, co będą robić dalej w obcym kraju, ponieważ wcześniejsza ich twórczość była związana stricte z Białorusią.
Festiwal Bulba Movie trzeci rok z rzędu odbywa się w warszawskim kinie Illusion. Powstał w 2011 roku, jednak w 2017 zawiesił swoją działalność. Po wyborach w 2020 roku i po ogromnej fali represji na Białorusi niezależni twórcy w większości opuścili kraj, a festiwal Bulba Movie wznowił działalność w Polsce.
Film! cały kolor brzozy. Już we mnie kręci się ten o tobie film. Znów idziesz ze mną drogą, znów słyszę twoje słowa. Co są na trochę na sen, na bardzo długi sen.
Słuchają Państwo programu z nadniemnej Berezyny. Jesteśmy na falach 98.1 w Białymstoku i Grodnie. Na falach 99.2 w Białej Podlasce i Brześciu. Zapraszamy również do słuchania nas na stronie internetowej racja.com. Projekt wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2023. Projekt Polska Platforma Medialna Wschód realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja. Publikacja wyraża jedynie poglądy autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Rozmowy i reportaże.
Wszystko, co ważne i aktualne.
Po sfałszowanych wyborach prezydenckich na Białorusi w 2020 roku polska mniejszość znalazła się w bardzo niełatwej sytuacji. Reżim w Mińsku nieustannie próbuje zniszczyć wszelkie ślady polskości w kraju, miejsce pamięci, edukację oraz historię i kulturę. Swoją główną ofiarą Aleksander Łukaszenko wybrał jednego z liderów Związku Polaków na Białorusi, Andrzeja Poczobuta. Działacz ponad 32 miesiące znajduje się w więzieniu, gdzie przez cały czas jest torturowany. O tym dlaczego białoruskiemu dyktatorowi tak zależy, by złamać Polaka, rozważa ekspertka z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych Anna Maria Dyner.
Przede wszystkim Andrzej Poczobut w zasadzie był niemal osobistym wrogiem Aleksandra Łukaszenki. Z kilku powodów, to znaczy po pierwsze Andrzej był poczytnym dziennikarzem w Polsce, który realnie kształtował myślenie w Polsce o Białorusi, w tym o białoruskim reżimie. Po drugie, Andrzej Poczobut odmawiał przyjęcia polskiego obywatelstwa, twierdząc, że on jest obywatelem Białorusi, jest Polakiem stamtąd i to Białoruś jest jego ojczyzną. A po trzecie, Andrzej Poczobut był encyklopedią wiedzy, jeśli chodzi o kwestie historyczne, o kwestie językowe. On fantastycznie mówi po białorusku. I myślę, że to był cały konglomerat rzeczy, dlaczego Aleksander Łukaszenka szczerze znienawidził Andrzeja. Do tego należy dołożyć jeszcze sytuację, w której białoruski reżim doskonale wie, że z jego perspektywy Andrzeja Poczobuta można traktować do pewnego stopnia jako zakładnika stosunków polsko-białoruskich.
Władze kilkakrotnie proponowały Andrzejowi Poczobutowi uwolnienie pod warunkiem przyznania się do winy i prośbę o ułaskawienie Aleksandra Łukaszenki. Za każdym razem dostawali stanowczą odmowę. Jak pani uważa, czy dziennikarzowi uda się wygrać tą nierówną walkę z dyktatorskim reżimem?
Bardzo bym chciała, żeby Andrzejowi się to udało, natomiast doskonale go rozumiem, jeśli chodzi o kwestie związane czy z brakiem przyznania się do winy, bo tej winy po prostu nie było, a tym samym również braku listu z prośbą o ułaskawienie do Aleksandra Łukaszenki, bo to by zakładało, że Andrzej Poczobut jakieś przestępstwo popełnił. Natomiast on tego nie zrobił, a stąd też taka nie inna postawa Andrzeja. Zresztą tak naprawdę to dokładnie pokazuje, jakim Andrzej jest człowiekiem. Do tej pory pamiętam, jak jeszcze przed ostatnim jego aresztowaniem rozmawialiśmy i on kiedyś tak nieco żartobliwie rzucił, żebyśmy nawet nie myśleli o próbie w cudzysłowie przehandlowania go za cokolwiek czy za kogokolwiek, I to pokazuje jego bardzo niezłomną postawę. Przecież prawda jest taka, że gdyby Andrzej chciał, to dawno mógł wyjechać do Polski, stąd pracować, tu być bezpiecznym. Tu mogła być bezpieczna jego rodzina, on tego nie zrobił. I sądzę, że to jest jego celowy wybór, on po prostu chce zmian na Białorusi. Problem jest innego rodzaju, to znaczy to, czego ja się obawiam, to nie tyle, czy Andrzej wytrzyma, tylko czy jego zdrowie wytrzyma, dlatego że z informacji, które do nas dochodzą z Białorusi, widzimy, że Andrzej nie tylko często trafia do izolatek, ale też odmawiane jest mu prawo do lekarstw, które są dla niego niezbędne.
Na celowniku Aleksandra Łukaszenki znajduje się cała polska mniejszość. Polacy mieszkający tam zostali pozbawieni swobodnego nauczania się języka ojczystego, a za modlitwę i zapalenie zniczy przy grobach polskich bohaterów można trafić na długie lata więzienia. Czy naszym rodakom uda się zachować swoją tożsamość w tak trudnych warunkach?
Przyznaję szczerze, że to będzie trudne, jeśli taka sytuacja potrwa nie nawet 2 czy 3 lata, tylko będzie trwała o wiele, wiele dłużej. Oczywiście warto zwrócić uwagę, że polskość na Białorusi przetrwała nawet w czasach Związku Radzieckiego, co pokazuje, że ona jest bardzo silna, że te korzenie są bardzo głębokie. Natomiast sytuacja obecna jest o tyle paradoksalnie trudniejsza, że ci działacze mniejszości, którzy mają do tego prawo, a większość z nich ma, może bez problemu wyjechać do Polski, tutaj zostać, tu kształcić dzieci i może się okazać, że tychże działaczy w którymś momencie zwyczajnie na Białorusi zabraknie. Natomiast oczywiście jest to celowe działanie reżimu Aleksandra Łukaszenki, tego, żeby pozbawiać Białoruś tej części swojej własnej historii, choćby związanej czy to z Rzeczpospolitą Obojga Narodów, z Wielkim Księstwem Litewskim, czy to choćby z czasami II Rzeczpospolitej. Tu widzimy, że Polska została wybrana jako państwo wrogie, nie tylko obecnie, czyli po roku 2020 i po sfałszowanych wyborach, ale też wcześniej wielokrotnie Łukaszenka zarzucał bardzo wiele złych rzeczy, więc myślę, że ta polskość będzie miała bardzo wiele problemów z tym, żeby przetrwać. Natomiast z drugiej strony sądzę, że wszystkie te niezależne białoruskie środowiska, które teraz również są na emigracji, jeśli będzie taka możliwość, żeby doszło do zmian na Białorusi, to one też o to dziedzictwo, między innymi polskie, zadbają. To, co jest też bardzo trudne i niebezpieczne, czego nie było w latach poprzednich, a co obserwujemy mniej więcej od 2 lat, to jest też próba rugowania polskich miejsc pamięci, niszczenia polskich cmentarzy wojskowych. I to jest akurat rzecz, która też jest bardzo niebezpieczna, bo kamienie po prostu mówią prawdę bardzo często, która jest ciągle niewygodna dla białoruskiego reżimu.
Dla białoruskiego reżimu Polska stała się wrogiem numer 1, a dowodem na to jest m.in. wywołany 2 lata temu i trwający do dziś kryzys migracyjny na granicy polsko-białoruskiej. Jaki cel prześladuje Aleksander Łukaszenko, realizując ten atak hybrydowy?
Tak naprawdę myślę, że na różnych etapach tego kryzysu białoruski reżim do spółki z Rosją, bo to też trzeba podkreślić, chcieli osiągać różne cele. Na samym początku oczywiście to było podważenie pozycji Polski, Litwy czy Łotwy w Unii Europejskiej czy w NATO, a pokazanie, że są to państwa, które są nie tylko rusofobiczne, ale też i białorusofobiczne, które dążą tylko i wyłącznie do tego, żeby obalić reżim na Białorusi, a jeśli się to nie uda, to Białoruś się zgnębić sankcjami. To się Łukaszence nie udało. Teraz tak naprawdę oczywiście ten kryzys ma wiele różnych wymiarów. Wymiarem po drodze też było podważenie zaufania do polskiego munduru, co później w kontekście wybuchu tej odsłony wojny na Ukrainie bardzo dużo powiedziało o intencjach białorusko-rosyjskich. Teraz obecnie to jest po prostu stałe utrzymywanie napięcia na białorusko-polskiej granicy, sprawianie, żeby polska strona ponosiła wysokie koszty obrony tejże granicy, bo to nie tylko jest kwestia budowy zapory, nie tylko była kwestia związana z budową całego systemu zabezpieczenia elektronicznego, ale to ciągle jest kwestia choćby wsparcia Straży Granicznej przez wojsko i policję w ochronie pasa granicznego. I myślę, że w tym momencie to jest główny cel białoruskiego reżimu, oprócz oczywiście stałych oskarżeń związanych z takimi kwestiami jak to, że polskie służby mordują migrantów i to są rzeczy, które trafiły między innymi do rozpoznania przez międzynarodowe Międzynarodowy Trybunał Karny na wniosek Białorusi ze wsparciem rosyjskim, więc cały czas sporo celów politycznych, społecznych, związanych z ochroną infrastruktury krytycznej i ponoszeniem przez Polskę kosztów jest podtrzymywanych i to akurat jest jednym z celów białoruskiego reżimu.
Śpiewam du holte kunst i serce pęka i muszę jechać, więc mnie żegnasz. Lecz nie drży w dłoni mej twa ręka i wyjechałam, zostawiłam, jak sen urwała się rozmowa, błogosławiłam, przeklinałam du holte kunst. Więc tak bez słowa. A może byśmy tak najmilszy wpadli na dzień do Tomaszowa? Może tam jeszcze z mieszkam złotym ta sama cisza wrześniowa. Jeszcze mi tylko z oczu jasnych spływa do warg kropelka słona, a ty mi nic nie odpowiadasz i jesz zielone winogrona. Thank you.
Już za chwilę w programie z Naddniemnej Brazyny będziemy kontynuować poznawać losy Macieja Kalienkiewicza, pseudonim Kotwicz. W swojej kolejności Aleksy Szota opowie o dawnym majątku Tarnowszczyzna, koło Lidy, gdzie zachowała się neorenesansowa willa, związana z monarchą Andory. A Marcin Gorbaczewski zapozna Państwo z Andrzejem Kurylewiczem, big bandem Polskiego Radia oraz ich przybojowym utworem Byk.
Losy bohaterów niezłomnych.
W dzisiejszym programie z Naddniemnej Brazyny kontynuujemy poznawać losy jednego z najwybitniejszych polskich bohaterów podziemia niepodległościowego, Macieja Kalienkiewicza, pseudonim Kotwicz. Rotmistrz Józef Świda-Lech, o którym była mowa w poprzednim odcinku, będąc przekonanym, że głównym przeciwnikiem stają się obecni Sowieci, zawarł okresowe zawieszenie broni z Niemcami, przyjął od nich broń i, co najważniejsze, w rozmowach z przeciwnikiem posunął się za daleko, odmawiając przerwania zaistniałej sytuacji. Dodajmy, że oficer ten był krewnym Kotwicza i po wpadce podczas pracy w wywiadzie został skierowany na teren Nowogródzkiego Okręgu Armii Krajowej, właśnie z jego poręczenia. Dziś część badaczy uważa rotmistrza Lecha za ofiarę małostkowości komendanta Okręgu Nowogródek, który ponoć dał nieoficjalne przyzwolenie na wyciągnięcie broni od Niemców. Jednak sprawa okazuje się znacznie bardziej skomplikowana. Nie ulega wątpliwości, że ze strony Lecha istotnie wystąpił rażący element niesubordynacji już nie tylko wobec komendy okręgu, ale także i Komitetu Głównego Armii Krajowej. Kotwicz doprowadził w pierwszej dekadzie marca 1944 roku do zorganizowania posiedzenia Wojskowego Sądu Specjalnego nad niefortunnym rotmistrzem, który skazał go na karę śmierci przez rozstrzelanie. Na mocy pełnomocnictw otrzymanych z Komitetu Głównego Armii Krajowej zawiesił jednak wykonanie wyroku, a Lechowi dał prawo do rehabilitacji w dalszej służbie na innym terenie. Decyzja ta okazała się nader trafna. Lech, skierowany do krakowskiego okręgu Armii Krajowej, gdzie walcząc jako rotmistrz Dzik, dał się poznać jako świetny partyzant. Dzięki Kotwiczowi zdolny, acz niesubordynowany oficer zyskał drugą szansę i dobrze zasłużył się krajowi, zaś w okręgu nowogródzkim została zlikwidowana niebezpieczna sytuacja. Po wykonaniu trudnej misji Kotwicz nie powrócił już do Warszawy. Na własną prośbę pozostał na terenie nowogródzkiego okręgu Armii Krajowej, którego komendant podpułkownik Prawdzic powierzył mu dowództwo zgrupowania nadniemeńskiego Armii Krajowej. Podlegały mu 1, 4 i 8 bataliony 77 Pułku Piechoty AK, okresowo także 3 batalion, słynne UBK. Oprócz tego dwie kompanie saperskie, kompania lotnicza i szwadron kawalerii, łącznie grubo ponad 2000 żołnierzy walczących w polu z bronią w ręku. Podjął intensywne prace związane nie tylko z rozbudową, ale także szkoleniem oddziałów. Zorganizował ośrodek szkolenia strzeleckiego w Hołdowie, kurs saperski w Dietrichach, kursy dla obsługi ciężkiej broni maszynowej i moździerzy. Szybko zrozumiał, że inaczej wygląda sprawa stosunków polsko-sowieckich z perspektywy dalekiego Londynu, a inaczej z perspektywy ludzi żyjących nad Niemnem. Dowodzone przez niego oddziały partyzanckie 77 Pułku Piechoty AK musiały podejmować walkę nie tylko z niemieckimi siłami okupacyjnymi, ale także z wrogą partyzantką sowiecką. Osobiście poprowadził 17 maja 1944 roku całość sił 4 batalionu do akcji na sowiecką brygadę imienia Kirowa, kwaterującą w Krzywiczach zwanych Małą Moskwą, położonych na południowym brzegu Niemna. Niestety bolszewicki wywiad rozpoznał polskie plany, atak na Krzywicze dowodzony przez Kotwicza okazał się uderzeniem w próżnię. Tymczasem główne siły sowieckie urządziły 18 maja 1944 roku zasadzkę na część sił polskich we wsi Olchówka. Sytuacja była bardzo poważna i dopiero przybycie kolumny Kotwicza uratowało atakowanych partyzantów przed całkowitą porażką. Straty okazały się jednak wysokie. 23 zabitych, w tym 2 oficerów, nie licząc rannych, wśród których był także i Kotwicz, został lekko ranny w rękę. Kotwicz szybko zyskał uznanie i sympatię swych kresowych podkomendnych. Był dowódcą lubianym i szanowanym przez żołnierzy. Znalazł wspólny język nie tylko z szeregowymi partyzantami, ale też z kadrą średniego szczebla, z dowódcami pododdziałów liniowych. Dał się poznać jako człowiek niezwykle ideowy, a przy tym wymagający od siebie i od innych ogromnego poświęcenia w służbie. O dalszych losach Macieja Kalienkiewicza, pseudonim Kotwicz, opowiemy w kolejnym programie z Naddniemnej Brazyny już za tydzień.
Rzuciliśmy swe własne domy,
polskie podróże na Białorusi.
Nad rzeką Dzitwą w dzisiejszym rejonie lickim na Grodzieńszczyźnie leżą dwie wsie – Białogruda i Tarnowo, których historia od wieków jest powiązana. Dziś są to miejsca interesujące nie tylko ze względu na zachowane zabytki, ale też na pochodzące stąd osoby. To właśnie z tutejszego majątku wywodzili się zarówno twórca największej polskiej organizacji emigracyjnej w Ameryce, jak też niedoszły król Andory. Przy mikrofonie Aleksy Szota. Witam i zapraszam Państwa na wycieczkę do ziemi lickiej. Na brzegu rzeki Dzitwy, na którym położona jest Białogruda, ludzie osiedlili się już bardzo dawno, jeszcze w epoce kamienia łupanego. Archeolodzy, którzy badali te okolice, stwierdzili, że ludzie mieszkali tu nie tylko we wczesnym średniowieczu, VIII-XII wiekach naszej ery, ale też przed naszą erą. Nazwy tamtych pradawnych osad nie są nam znane, a dzisiejsza nazwa Białogruda lub dawniej Białogrudy w liczbie mnogiej pojawia się w kronikach wraz z pierwszą parafią katolicką. Pierwszy kościół założył tu w 1609 roku wojewoda witebski Jan Zawisza. Uczynił to po swoim nawróceniu z kalwinizmu na katolicyzm, co wtedy czyniło wielu szlachciców. Był to kościół drewniany i taki pozostawał, choć przebudowywany później, aż do XX wieku. W 1902 roku do parafii przybył nowy, 39-letni proboszcz ksiądz Kazimierz Stalewski, wcześniej m.in. pracujący w parafianowie i Szczołnie. Wierni na czele z nowym księdzem postanowili wznieść za własne pieniądze kościół murowany. Już rok później, w 1903, rozpoczęto pracę, a w 1908 kościół konsekrowano pod historycznym tytułem świętego Michała Archanioła. Zaś dwa lata później księdza Stalewskiego przeniesiono do Choroszczy w dekanacie białostockim. Kościół w Białogrudzie to piękny przykład modernistycznej eklektyki, łączącej elementy neogotyckie z neoromańskimi. Gmach został idealnie dostosowany do otaczającego krajobrazu, a poza tym jest dość wysoki. Dwie strzeliste wieże mają wysokość 76 metrów i są widoczne z odległości kilku kilometrów. Białogruda nierozerwalnie przez wieki była związana z sąsiednią wsią Tarnowo, dawniej zwaną Tarnowszczyzną. Nazwa wsi i majątku pochodziła od nazwiska założycieli, rodziny Tarnowskich. W połowie XVIII wieku miejscowość w wyniku małżeństwa przechodzi do rąk Radziwiłłów, do których należała przez trzy pokolenia, a dalej trafia do rąk Andrzejkowiczów. W pierwszej połowie XIX wieku Juliusz Andrzejkowicz, znany z tego, że wyjechał do Stanów Zjednoczonych i stał się tam w Filadelfii założycielem i pierwszym prezesem Związku Narodowego Polskiego, przed wyjazdem sprzedał majątek Konstantemu Kaszycowi. Ten był synem powstańca listopadowego Józefa Kaszyca i sam przyłączył się do kolejnego powstania styczniowego. Został on aresztowany i zesłany do kazańskiej guberni. Dzięki temu majątek znacznie poniżej ceny rynkowej przejął pułkownik carskiej armii Dymitry Mavros. To właśnie Mavros, Grek z pochodzenia, gdy już jako generał osiedlił się w Tarnowszczyźnie na emeryturze, wybudował tu bardzo oryginalny dwór, zupełnie niepodobny do tego, co zwykle budowali dla siebie tutejsi szlachcice. Pałacyk zachował się we wsi do dziś. Ma on niespotykane na Białorusi formy modernistycznej eklektyki i jest zbliżony do modelu włoskiej neorenesansowej willi. Budynek jest asymetryczny, z wyrazistą kompozycją fasad. Nad całością dominuje widoczna z daleka trzypiętrowa wieża. Po II wojnie światowej pałacyk był wykorzystywany jako siedziba kołchozu, poczta, później kasa oszczędnościowa, a dziś to zwykłe mieszkania dla pracowników kołchozu. Los potomków Dymitra Mavrosa w XX wieku mógłby stać się podstawą dla niej jednej książki lub filmu sensacyjnego. Jeden z jego wnuków, Władimir von Exe, kozak z niemieckim nazwiskiem, był zwiadowcą na wojnie rosyjsko-japońskiej, świetnym jeźdźcą i zwycięzcą londyńskich zawodów jeździeckich o puchar króla Edwarda VII. W 1937 roku został aresztowany w Kazachstanie i kilka lat później zmarł. Inny wnuk Mavrosa, Borys Skosyrow, był prawdziwym awanturnikiem. W wieku 16 lat rozmawiał w większości języków europejskich. Później był oficerem Białej Gwardii, służył w brytyjskich i holenderskich flotach wojskowych, był tłumaczem w ambasadzie Japonii, podawał się też za tajnego agenta Wielkiej Brytanii i nawet w ciągu 14 dni w 1934 roku był królem Andory. Udało mu się przekonać tamtejsze władze, by ogłosiły go monarchą, ale szybko wpadł w konflikt z biskupem hiszpańskiego miasta Seo de Urgel. Wypowiedział mu wojnę i został aresztowany przez żandarmów. Tak się skończyło jego dwutygodniowe królowanie. I na tym się kończy też moja dzisiejsza opowieść o losach Białogrudy i Tarnowszczyzny. Do usłyszenia w kolejnych wędrówkach historycznych.
oczach pozapominali.
To miasto zabija nas, zabija przez cały czas. To miasto zabija nas, zabija przez cały.
Ulice, które brudem zarastają twarze, które gazem oddychają ludzie, w kolejce po powietrze i życie nie stanie się lepsze.
To miasto zabija nas, zabija przez cały czas. To miasto zabija nas, zabija przez cały.
Ukrywają twarze, nigdy się nie uśmiechają ludzie, których wychowuje zbrodnia.
Miasto, którym Bóg zapomniał.
To miasto zabija nas, zabija przez cały czas. 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 To miasto zabija nas.
Muzyka wśród nas.
Witam Państwa, przy mikrofonie Marcin Gorbaczewski. Dziś opowiem kilka słów o Andrzeju Kurylewiczu, Big Bandzie Polskiego Radia oraz ich przebojowym utworze Byk. Andrzej Kurylewicz to kompozytor, pianista, trębacz, puzonista i dyrygent oraz pionier jazzu w Polsce. Urodzony 24 listopada 1932 roku we Lwowie, zmarł 13 kwietnia 2007 roku w Konstancinie. Gry na fortepianie uczył się od 6 roku życia w szkole muzycznej we Lwowie, a po wojnie, w latach 1946-50, w Instytucie Muzycznym w Gliwicach i Średniej Szkole Muzycznej w Krakowie. W latach 1950-54 studiował w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Krakowie grę na fortepianie w klasie Henryka Sztompki oraz kompozycję u Stanisława Wiechowicza. Został jednak z uczelni usunięty za granie muzyki jazzowej, która była wówczas zakazana. W 1954 roku grał jako pianista w zespole MM-176, a rok później założył własny kwintet, przekształcony potem w sekstet organowy Polskiego Radia w Krakowie, który działał do roku 1962. W 1959 roku zadebiutował jako kompozytor muzyki teatralnej do sztuki Książę Niezłomny, spektakl według Juliusza Słowackiego w reżyserii Mieczysława Kotlarczyka. W tym samym roku napisał muzykę do filmu Powrót w reżyserii Jerzego Passendorfera. Jako instrumentalista i dyrygent występował w wielu krajach Europy, w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i na Kubie. W latach 1964-66 kierował orkiestrą Polskiego Radia i Telewizji w Warszawie. W 1969 roku otworzył wraz z żoną Wandą Warską piwnicę artystyczną w Warszawie, gdzie regularnie organizowane były koncerty, wieczory poezji i wystawy. Jednocześnie w latach 1969-78 prowadził zespół Formacja Muzyki Współczesnej, grający muzykę z pomiędzy nowoczesnego jazzu i awangardowej muzyki europejskiej. Koncertował z nim na całym świecie. Andrzej Kurylewicz jest laureatem wielu nagród. W 1978 roku nagrodę na drugim festiwalu polskiej twórczości w Olsztynie za muzykę do serialu telewizyjnego Polskie Drogi w reżyserii Janusza Morgensterna. W 1979 roku nagrodę na 6. festiwalu polskich filmów fabularnych w Gdańsku za muzykę do filmu Lekcja martwego języka w reżyserii Janusza Majewskiego, a w 1981 roku nagrodę na Międzynarodowym Konkursie Twórczości Radiowej i Telewizyjnej w Sienie. Prix Italia 81 za muzykę do filmu Droga w reżyserii Ryszarda Bera. Został również uhonorowany Nagrodą Polskiego Radia i Telewizji, Nagrodą Miasta Warszawy oraz Medalem Miasta Warszawy. Polskie Centrum Informacji Muzycznej wylicza 117 utworów i kompozycji autorstwa Andrzeja Kurylewicza. Wszystkie są niezmiernie różnorodne i niepowtarzalne w swoim wyrazie. Kurylewicz był cenionym pianistą, a także wybitnym jazzowym trębaczem i znakomitym buzonistą. Pod koniec lat 70. porzucił jazz i poświęcił się niemal wyłącznie komponowaniu muzyki poważnej. W 1981 roku jego pierwszy kwartet smyczkowy został wykonany na festiwalu Warszawska Jesień. W roku 1987 został wybrany członkiem Zarządu Głównego Związku Kompozytorów Polskich. Funkcję tę piastował do 1991 roku. W ostatnich latach życia występował jako pianista, grając utwory Karola Szymanowskiego i Fryderyka Chopina. Utwór, który za chwilę usłyszymy, pochodzi z albumu nagranego w 1964 roku przez Big Band Polskiego Radia pod kierownictwem Andrzeja Kurylewicza. Była to druga z kolei płyta, jaka ukazała się w serii Polish Jazz. Przed Państwem Andrzej Kurylewicz, Polish Big Band z utworem Big.
z nadniemna i Berezyny.
Polski program na falach Białoruskiego Radio Racja.
Na dzisiaj to już wszystko w programie z nadniemnej Berezyny. Więcej informacji o życiu Polaków na Białorusi można znaleźć na łamach gazety Głos z nadniemna na uchodźstwie, czasopisma Magazyn Polski na uchodźstwie oraz na portalach internetowych głosznadniemna.pl i kresy24.pl. Zapraszam również do oglądania programu Nadniemnym, emitowanego na antenie TVP Polonia i w telewizji Bielsat. Na falach Radio Racja spotykamy się co sobotę o godzinie 7.05 czasu polskiego, 9.05 czasu białoruskiego. Kolejny program już za tydzień. Do usłyszenia.
Mów mi dobrze, dobrze mi mów. Łaskocz czule warkoczem ciepłych słów. Wilgotnym szeptem przytul mnie. I mów mi dobrze, nie mów mi źle. Rozłóż przede mną księgę zaklęci wróż, okutą w obwolutę twoich ramion i łód. I czaruj we mnie na złóż i w dusznym kącie rzuć na mnie urok swój. I niech utonę w gorących wodach mórz, cichych westchnień, wyssanych z twoich ust. I mów mi dobrze, językiem jakim chcesz. Mów mi dobrze, tylko nie mów mi źle. W sobie